sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 28 dzień maja, a na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonu witają Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 między innymi o kajakarskim Pucharze Świata kończącym się na torze regatowym Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Oczywiście podsumowanie 34. ostatniej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. O tym, jak spisały się także w całym sezonie ekipy Lecha Poznań i poznańskiej Warty. Będziemy także mówić o koszkarskich zmaganiach w Energa Basket Lidze z udziałem popularnej ostrowskiej Stalówki. Poświętujemy też troszeczkę awans do pierwszej ligi koszykarzy Sokoła Marbomiędzychód. Będzie o wydarzeniach na żużlowych torach, opowiemy także o piłce ręcznej. Zajrzymy na galę sportu powiatu poznańskiego. Będziemy mówić Państwu o tym, że jest pierwszy człowiek, który wywalczył olimpijską kwalifikację dla Polski, specjalista WKKW Paweł Warszawski z Baborówka. A w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole opowiemy o futsal Ekstraklasie, o zmaganiach drużyny Wiary Lecha Poznań w drodze do futbolowej czwartej ligi. Będziemy także zapraszać na interesujące imprezy na torze Poznań. Zajrzymy na poznańskie Monasko, gdzie zakończył się Europejski Festiwal Szermierki. Będzie także o koszykówce 3x3 i o bieganiu w podpoznańskiej Dąbrówce. Jak Państwo widzą, program bardzo obszerny, ale startujemy oczywiście od najważniejszych sportowych informacji dnia.
Na początek informacje ligowe. Z udziałem wielkopolskich drużyn trwa czwarty mecz półfinałowy Ekstraklasy koszykarzy. BM Stal Ostrów Wielkopolski w połowie drugiej kwarty przegrywa z Kingiem Szczecin 18-30. Po trzech spotkaniach, przypomnę, King prowadzi 2-1, więc Stalówka gra dzisiaj o życie. W żużlowej Ekstralidze po 10 wyścigach meczów w Gorzowie Stal prowadzi z Unią Leszno 36-24. O 19:15 mecz Włókniarza Częstochowa z Apatorem Toruń. W żużlowej pierwszej lidze PSŻ Poznań wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 49-41, a w piłkarskiej drugiej lidze rezerwy Lecha Poznań zremisowały z GKS-em Jastrzębie 1-1, natomiast KKS Kalisz do przerwy remisuje z Kotwicą Kołobrzeg 1-1. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu poznanianka przegrała z reprezentantką Kanady Leila Fernandez 3-6, 6-1 i 3-6. Inni nasi reprezentanci spisali się dzisiaj lepiej. Imponujące zwycięstwo odniosła Magdalena Frank, która wygrała z wyżej notowaną Chinką Shuai Zhang 6-1 i 6-1. Z kolei Hubert Hurkacz, to już męski singiel oczywiście, pokonał Belga Davida Goffena 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i 6-4. Jutro swój pierwszy mecz w Paryżu rozegra Iga Świątek. Liderka światowego kobiecego rankingu zmierzy się z Hiszpanką Christiną Buxą. Broniący tytułu mistrza świata Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. To jego czwarta wygrana w tegorocznym sezonie. Spora niespodzianka na hokejowych mistrzostwach świata. W meczu o brązowy medal w Tampere Łotwa pokonała po dogrywce Stany Zjednoczone 4-3. Spotkanie finałowe pomiędzy Kanadą a Niemcami rozpocznie się o 19:20. Nie udało się polskiej czwórce bez Sternika zdobyć medalu wioślarskich mistrzostw Europy. Na torze w słoweńskim Bledzie biało-czerwoni w składzie Mikołaj Burda, Emilian Jackowiak, Łukasz Posyłajka i Mateusz Wilangowski zajęli piątą pozycję. Zwyciężyli Brytyjczycy. Polacy wracają zatem ze Słowenii z jednym medalem, wywalczonym wczoraj złotem czwórki podwójnej poznańskiego trenera Aleksandra Wojciechowskiego. Natomiast w Poznaniu na torze regatowym Malta przez cały weekend rozgrywano zawody Pucharu Świata w kajakarstwie. Tej rywalizacji przyglądał się Wojciech Bernard.
Przez 3 dni na poznańskim torze regatowym Malta ponad 400 zawodników z 44 krajów rywalizowało w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie. Chyba najciekawszym z polskiego punktu widzenia akcentem tej całej rywalizacji były zmagania kobiecych dwójek na 500 metrów, gdzie w walce o zwycięstwo liczyły się dwie polskie osady. Martyna Klat i Helena Wiśniewska oraz doświadczone Karolina Naja i Anna Puławska. Zarówno w eliminacjach, jak i później w biegu finałowym odrobinę lepsza okazała się ta młodsza dwójka.
Karolina Naja z Anią Puławską są to srebrne medalistki Igrzysk Olimpijskich z Tokio. Reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom. Wygrać z nimi jest naprawdę ogromnym sukcesem dla nas. Mamy nadzieję, że wraz z biegiem sezonu będziemy się po prostu rozpędzać i będziemy równie szybkie, albo jeszcze szybsze.
W tej rywalizacji seniorskiej bardzo ciężko, żeby te różnice były całą długość łodzi. Każda osada jest bardzo mocna i na finiszu to jest minimalne różnice.
Mamy naprawdę ogromną nadzieję, że będzie nam dane reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Europejskich, na Mistrzostwach Świata i uważam, że każdy kolejny start jest dla nas na plus i kolejne będzie to zdobywane doświadczenie przez nas.
Z drugiej strony, jak się wygrywa, to presja jest później w kolejnych zawodach trochę większa i trzeba się z nią już zmierzyć.
Tak, nie ukrywam, że pierwszy Puchar Świata gdzieś obył się trochę bez stresu u mnie. Tutaj przed finałem gdzieś lekki stresik się pojawił, bo już wiedziałam, na co nas stać, wiedziałam, że jesteśmy mocne i po prostu byle tego nie zepsuć. O, się pojawiło.
Z drugiej strony jest to dla nas motywacja, ponieważ jeśli już na początku sezonu potrafimy się tak dogadywać i tak szybko pływać, to dlaczego miałoby być inaczej? Więc my znamy tą wartość siebie i wszelką presję wymieniamy to na taką motywację do jeszcze szybszego pływania. Potrafimy sobie na tym poradzić, jesteśmy w tym razem, więc po prostu się wspieramy na tyle, na ile możemy. No i co? I będziemy walczyć. Niech szczęście nam dalej sprzyja, niech zdrowie będzie. Uśmiechy będą cały czas.
Karolina Naja, Janna Puławska, tym razem na drugim stopniu podium, ale z porażki na mecie z młodszymi koleżankami tragedii nie robiły.
My tak naprawdę mamy jakiś taki wewnętrzny plan, który realizujemy. To, że mamy wywalczyć 6 kwalifikacji w tym roku i jeśli mamy to zrobić, to z Anią nie możemy siedzieć i dwójce, i czwórce. Więc taka była myśl trenera, żeby stworzyć drugą dwójkę pływającą szybko, dającą gwarancję tego, że tę kwalifikację do 6. miejsca podczas Mistrzostw Świata wywalczą. Więc no tak jakoś się z tym już trochę pogodziłyśmy i chcemy to razem z reprezentacją osiągnąć, więc to nie był nasz główny cel na tych zawodach. Dla nas to był tak naprawdę trening, żeby przyrównać, czy ta druga dwójka jest na tyle silna i mocna. Jak widać, jest. Więc myślę, że całą reprezentacją jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o nasze przygotowania. No i niech teraz młode na swoich barkach trochę też poniosą stresu i presji.
Gdzieś tam z boku wiedzieliśmy, że są mocne i to nas bardzo cieszy, ponieważ ten poziom kadry cały czas się podnosi. To jest motywujące i to nas jeszcze bardziej napędza do pracy. My na razie skupiamy się na czwórce i myślę, że tam pokażemy swoją największą moc.
W sobotę na najwyższym stopniu podium stawały 4 polskie osady. W niedzielę było trochę skromniej. Obok wspomnianej dwójki kobiecej także miks kanadyjkarzy na 500 metrów. Amelia Brown i Juliusz Kitewski zameldował się na najwyższym stopniu podium.
Byliśmy na to przygotowani, ciężko trenowaliśmy. Już wiedzieliśmy, czym to się je. Stanęliśmy, ruszyliśmy jak równy z równym. No i udało się wygrać.
Miksy zyskują coraz większe znaczenie i coraz większą popularność chyba.
Tak, jest to dość nowa konkurencja, ale też bardzo fajnie, myślę, spróbować czegoś takiego. Tak samo jak w lekkoatletyce są sztafety. No coś nowego jest to.
Fajnie, że jakoś zwieńczyliśmy to wszystko. Pomimo tego, że nie ma tutaj wszystkich krajów, to jednak ci mocni są. Tak samo ścigaliśmy się z wicemistrzynią olimpijską. Udało się wygrać z nią, także się nic tylko się cieszyć.
Działo się na poznańskiej Malcie, a w sumie reprezentanci Polski w kajakarstwie stawali na podium podczas 3-dniowych zawodów 12 razy.
Muzycznie w audycji w sportowym rytmie startuje Shaking the Stevens, a za 2 minuty będzie już o piłkarskiej Ekstraklasie. 15 minut po godzinie 18 zgodnie z obietnicą zaczynamy od piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Ostatnia 34. kolejka spotkań na 9 krajowych stadionach. Wszystkie mecze o tej samej porze. Wczoraj o 17.30. Na początek zabieramy Państwa na bułgarską. Tam walczący w wczorajszym spotkaniu o podium ligowe Lech Poznań podejmował białostocką Jagiellonię.
Mecz ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Poznaniu. 3. miejsce dla Lecha Poznań, który wygrał z Jagiellonią Białystok 2-0. Najpierw Artur Sobiech, a w drugiej połowie Lubomir Szatka strzelił gola dla kolejorza. Po rzucie rożnym z bliska trzeba było się po prostu znaleźć na tym polu karnym.
Mury mi tam dobrze zgrał tą piłkę, znalazł dla mnie i po prostu dołożyłem nogę, jeszcze starałem się wybijać z linii, ale szczęśliwie nie udało się i jest to moja pierwsza bramka w sezonie i ostatnia w kolejorze, więc cieszę się, że tak to mogłem po prostu zakończyć tą przygodę.
Wobec prawie 40 tysięcy widzów było widać od początku, że atakujecie, że to wy chcecie tutaj wygrać za wszelką cenę.
Tak, oczywiście, bo chcieliśmy to dobrze zakończyć cały ten sezon udany, bo oczywiście 4. miejsce i 3. to jest jakaś różnica dla nas. Mamy medale i mieliśmy fajną przygodę w tych europejskich pucharach i dziękujemy kibicom, że to docenili. Tak dużo ich dzisiaj przyjechało na mecz i tak byliśmy zmotywowani, a chcieliśmy po prostu wygrać mecz i nie patrzeć na inne wyniki.
Po tej pięknej pucharowej przygodzie to 3. miejsce w lidze jest dla was satysfakcją?
No myślę, że w tym sezonie po prostu na więcej nie było nas stać, bo na początku straciliśmy dużo punktów i tamte dwie drużyny trochę nam odjechali później. Myślę, że dla Lecha Poznań 3. miejsce nigdy nie jest sukcesem, ale jeżeli to zobaczymy na cały ten sezon, myślę, że jest okej. Okay.
Duże owacje zebrał Michał Skuraś przy okazji meczu Lecha z Jagiellonią Białystok. Chyba takie dobre, miłe pożegnanie z Lechem Poznań ze stadionem przy ulicy Bugarskiej.
Żegnam się z Lechem, dlatego też dziękuję kibicom za takie wsparcie, bo oczywiście kibice są specyficzni tutaj w Poznaniu. Nie zawsze było kolorowo, ale cieszę się, że dostałem też prezent od nich, plus te przyśpiewki, no to jest coś niesamowitego dla zawodnika, który jest związany z tym klubem przez 9 lat.
Było widać od początku, że wy jesteście w formie pod koniec sezonu, że za wami 3 zwycięstwa i po prostu trzeba było wygrać po raz 4 z rzędu.
No oczywiście, myślę, że to udowodniliśmy dzisiaj na meczu. Tworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, myślę, że wynik mógłby być jeszcze większy. Tym bardziej cieszymy się, bo nie patrzyliśmy na te mecze, które się rozgrywały. Oczywiście mówię tutaj o Pogoni, tylko skupiliśmy się przede wszystkim na sobie i wywalczyliśmy to trzecie miejsce. Myślę, że nasz cel nie był aż taki, bo myśleliśmy, że będziemy gdzieś się bronić tego mistrza bardziej, ale no to był nasz 56. mecz w tym sezonie, więc praktycznie rozegraliśmy 2 sezony w jednym.
Tyle piłkarze spod szatni po meczu Lecha z Jagiellonią Białystok. Posłuchajmy, czy podobnie zadowolony na prasowej konferencji był szkoleniowiec kolejorza John van den Brom.
Honestly, it was fantastic to finish the season like that.
To był naprawdę długi sezon. Kończymy ten sezon z trzecim miejscem. Wychodzi na to, że tyle byliśmy w stanie, jeśli chodzi o ligę w tym sezonie zrobić. Natomiast dla mnie jako trenera, myślę, że dla piłkarzy, dla całego klubu, to na pewno nie jest wystarczające i w przyszłym roku chcemy ten wynik poprawić. Wiemy, jakie są cele, że chcemy walczyć o te najwyższe laury, no i chociaż o powtórzenie tej przygody, którą mieliśmy w tym roku, jeśli chodzi o ligę konferencji Europy. To był fantastyczny wieczór na podsumowanie tego długiego sezonu razem z naszymi fanami, którzy przez cały ten okres nas wspaniale dopingowali. Po meczu w szatni mieliśmy okazję też pożegnać piłkarzy odchodzących. Trochę ich było. Każdy zasłużył na ten moment na pożegnania, by móc powiedzieć parę słów, bo każdy swój wkład miał w to, co udało nam się osiągnąć. Kończymy ten sezon 4 zwycięstwami z rzędu. Wydaje mi się, że bez straconego gola, także to też coś mówi. Na pewno w tym sezonie były lepsze, były gorsze momenty, bo to było bardzo długich kilkanaście miesięcy, w ciągu których zagraliśmy 56 meczów, także jestem zmęczony, ale równocześnie bardzo dumny z tego, że mogę pracować z takim zespołem i przez zespół nie rozumiem tylko piłkarzy, ale też sztab, całą drużynę, wszystkich ludzi, którzy są związani z klubem, bo to jest fantastyczna współpraca. Mimo tego, że jestem już, tak jak mówię, trochę zmęczony, no to już z niecierpliwością czekam, patrzę w przyszłość, na to, co nas czeka w przyszłym sezonie, bo zawsze myślę pozytywnie i z takimi odczuciami też podchodzę już do następnego sezonu. I na koniec jeszcze jedno słowo należy się naszym kibicom, to jak nas wspierali w tym sezonie. Ja mam 56 lat, ponad 30 lat jestem w profesjonalnym futbolu, a czegoś takiego jak tutaj jeszcze nie widziałem, także to, jak oni nas niosą na boisku, to jest coś fantastycznego i za to chciałbym im, a także wam wszystkim podziękować.
Help us a lot. It's a good cooperation between fans and players and staff and club. And this is what we need also to be successful, hopefully for the future.
Tak o rzeczy John van den Brom. Przypomnę, Lech Poznań wygrał wczoraj z Jagiellonią Białystok 2-0, mógł wygrać 3-0, bo rzutu karnego nie wykorzystał Christopher Welde w ostatnim minucie spotkania. Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii, jego uderzenie obronił. Lech Jagiellonia 2-0. Jak spisała się w ostatniej kolejce Warta Poznań w meczu ze Stalą w Mielcu? Na Podkarpaciu był Dawid Cytrowski.
Warta Poznań przegrywa niestety w tym ostatnim spotkaniu tego sezonu z mielecką Stalą 0-1. Konrad Matuszewski.
Tak. Taki mecz, myślę, że na remis. Troszeczkę głupio stracona bramka. Myślę, że później w drugiej połowie mieliśmy swoje sytuacje, żeby wyrównać, ale ogólnie no, nie był to nasz najlepszy mecz, jak i ta cała końcówka. Nie, no, szkoda, że nie udało się skończyć na tym 7. miejscu, bo to dzisiaj graliśmy, ale no już takie jest życie i trzeba teraz udać się na urlopy i później dobrze zacząć okres przygotowawczy, żebyśmy w przyszłym sezonie dobrze zaczęli.
Mam wrażenie, że już w drugiej połowie to się trochę taki festyn zrobił z tego spotkania. Tam nie było zbyt wielu emocji, czy to pod jedną, czy pod drugą bramką.
No dokładnie, bo Stali, wydaje mi się, że nawet remis wystarczał do utrzymania, także im wynik pasował. My coś próbowaliśmy, ale tak... To prawda, niewiele z tego wynikało, takie ze dwie może sytuacje, gdzie tam Zrelo miał, myślę, na lewej nodze i w polu karnym może jeszcze ze dwa razy się zakotłowało, ale tak jak pan mówi, no też jakiś klarownych setek nie mieliśmy.
Dawid Szymonowicz, takie mam wrażenie, że od momentu, kiedy Stal strzeliła bramkę, to ciężko było wam cokolwiek stworzyć z przodu, bo Stal miała swój wynik, Stal nie była zainteresowana tym, żeby w jakikolwiek sposób ryzykować.
Było dokładnie tak, jak pan mówi, straciliśmy bramkę też... taką dosyć prostą, co w ostatnim czasie niestety nam się kilka razy przydarzyło. Widać było, na jakim wyniku też stali i tak naprawdę zależało. Później bardzo głęboko się cofnęli i mieliśmy naprawdę problem z tym, żeby wykreować sobie jakieś sytuacje. Widać było, że bardzo pilnowali tego jednobramkowego prowadzenia, no i było nam ciężko.
Na ostatni mecz sezonu do bramki Warty Poznań wrócił Jędrzej Grobelny.
Widać było, że Stal była może troszkę bardziej zdeterminowana. Stal grała dobrze, grali to, co na co im pozwalaliśmy. po strzelonej bramce się cofnęli i już nie dali nam strzelić.
Ta bramka to był taki kluczowy moment tego spotkania.
Tak, Stal dobrze wyglądała w defensywie. Nam ciężko było otworzyć sytuację. No, oczywiście, myślę, że ta końcówka to nic nie zmienia za bardzo. Cieszymy się z tego 8. miejsca i będziemy walczyć w przyszłym sezonie o najwyższe cele.
Szkoda tej końcówki sezonu, bo mam wrażenie, że u części kibiców ona może zamazywać obraz całych rozgrywek, a to rozgrywki mimo wszystko bardzo udane. 8. miejsce w tabeli. Ja mam wrażenie, że przed sezonem to 90% z was 8. miejsce to wzięłoby z pocałowaniem ręki.
Myślę, że tak. Na pewno ta końcówka gdzieś nie była zbyt dobra, ale trzeba sobie jasno tutaj powiedzieć, że to był bardzo dobry sezon w wykonaniu Warty Poznań i myślę, że każdy przed tym sezonem 8. miejsce brałby w ciemno.
Urlopy się chyba teraz przydadzą, żeby oczyścić głowę, bo miałem wrażenie, że już po wielu z was było widać takie trudy tego sezonu.
Na pewno tak, szczególnie, że gdzieś przez większość tego sezonu tak naprawdę graliśmy gdzieś, było kilku zawodników, którzy wykręcili bardzo dużo minut i też nie ukrywamy tego, że tych urazów, typowo przeciążeniowych było w zespole coraz więcej. Myślę, że to też był jeden z problemów tego, że ta końcówka w naszym wykonaniu nie była najlepsza, bo te urazy zaczęły się nawarstwiać, coraz więcej osób na coś narzekało. Później jeszcze po tych urazach, mimo wszystko na te końcowe mecze, jakoś staraliśmy się pozbierać, posklejać, żeby jak najlepiej to zakończyć. No ale te ostatnich 5 spotkań, bardzo słabo nam gdzieś punktowanie szło w tych meczach.
Przypomnijmy, Stal Mielec pokonała poznańską Wartę 1-0. We wszystkich innych meczach 34. kolejki, raz jeszcze powiedzmy o tym, że na bułgarskiej Lech pokonała Jagiellonię Białystok 2-0. W innych meczach Krakowia zwyciężyła Wisłę Płock 3-0. Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 3-1. Miedź Legnica zremisowała z Górnikiem Zabrze 0-0. Pogoń Szczecin pokonała Radomiaka 4-0. Raków Częstochowa remisował z Zagłębiem Lubin 1-1. A Łódzki Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-3. Mecz Piastek Gliwice z Lechią Gdańsk został przerwany w 79. minucie przy stanie 0-1 z powodu użycia środków pirotechnicznych przez kibiców gdańskiej Lechli. Prawdopodobnie skończy się walkowerem dla Piasta. Ale to nie będzie miało specjalnego wpływu na tabelę. Raków Częstochowa już od dawna, o tym wiemy, mistrzem Polski, zgromadził 75 punktów. Legia Warszawa wicemistrzem 66 punktów. Na trzecim miejscu Lech Poznań i występ w kwalifikacjach Ligi Europy 61 punktów. Na czwartym miejscu, ale też z szansami na występ Lidze Konferencji Europy, Pogoń Szczecin, która zdobyła 60 punktów. Na miejscu piątym Piast Gliwice, na szóstym Górnik Zabrze, na siódmym Krakowia i na ósmej pozycji w tabeli, czyli w górnej części tej tabeli Ekstraklasy, znajdujemy z dorobkiem 45 punktów ekipę poznańskiej Warty. Z Ekstraklasą żegnają się drużyny Wisły Płock, gdańskiej Lechi i Miedzi Legnica. I od razu informacja, że już pewny awans z Fortuna pierwszej ligi do Ekstraklasy mają piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego.
Teraz trochę o wielkopolskich piłkarskich pożegnaniach. Przy okazji materiału z meczu Lecha Poznań słyszeliśmy, że Lubomir Szatka i Michał Skóraś, co wiedzieliśmy wcześniej, że grają się z Lechem Poznań. Należy do tej listy dopisać nazwisko Pedro Rebocho, lewy obrońca. Również z końcem kontraktu odchodzi z Kolejorza. Niewykluczone, że klub z ulicy Bułgarskiej opuszczą Artur Sobiech i João Amaral. Pożegnania także szykują się w poznańskiej Warcie, chociaż jeszcze o ruchach transferowych głośno nie słychać, ale niewykluczone, że Miłosz Szczepański nie zostanie wykupiony z gdańskiej Lechi, bo ma pomóc gdańskiej drużynie w powrocie do Ekstraklasy. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka bramkarza Adriana Lisa, którego umowa wygasa. Natomiast wiadomo, że nie będzie przedłużona zmowa z legendarnym wręcz piłkarzem poznańskiej Warty Bartoszem Kielibą. 151 meczów, 10 goli, w tym 18 spotkań w Ekstraklasie i jeden gol zdobyty w Ekstraklasie, ale niestety kontuzja uniemożliwiła dalszy rozwój i grę Bartoszowi Kielibie właśnie w Ekstraklasie w barwach poznańskiej Warty, stracone ostatnie półtora roku. Po półtora roku Bartosz Kieliba wrócił do gry, ale z końcem tego sezonu jego umowa również zostaje rozwiązana. W związku z tym legendarny kapitan Warty Poznań, który wciągnął Wartę z trzeciej ligi do Ekstraklasy.
Kolba.
Z Wartą Poznań się pożegnał. Posłuchajmy wspomnień Bartosza Kieliby.
Na pewno ten okres nauczył mnie bardzo wiele. Ukształtował mnie jako człowieka i za to będę zawsze wdzięczny temu klubowi, bo jak szło, to byliśmy razem, ale też jeśli gdzieś było ciężko, to nikt się nie odwracał i zawsze gdzieś to wsparcie i szacunek można było czuć na każdym kroku. więc łezka się dzisiaj zakręciła, bo są to mimo wszystko pozytywne lata przeplatane ciężkimi chwilami prywatnymi, ale myślę, że jako zawodnik w Warcie mogę czuć się spełniony. Nie zawsze wszyscy na nas liczyli i nie zawsze byli wszyscy przygotowani na sukces z Warty, a my i tak pokazywaliśmy, że śmiało można to zrobić. I to jest takie, które myślę, że może pokazywać innym, że w ciężkich sytuacjach można niekiedy bardzo dużo osiągnąć. Ostatni czas miałem tylko jeden cel, dojść do zdrowia po tych perturbacjach, które niestety mi się przytrafiły. To był mój główny cel i wydaje mi się, że udało mi się go osiągnąć. Z tego jestem bardzo zadowolony. Niestety przez to wszystko moja pozycja tutaj w drużynie, jeśli chodzi o tą sportową, musiała opaść i z tym się trzeba było liczyć. Jakieś tam pierwsze zapytania już mam, bo po informacji, która ukazała się w internecie, jakieś tam zapytania są, ale na razie nie ma jakby żadnych konkretów. Liczę na to, że coś po prostu urodzi się w najbliższych dniach, czy po prostu do końca wypełnienia kontraktu. No coś jeszcze musi zostać w tej starej gwardii. Zostają jeszcze chłopacy i mam nadzieję, że to takie przysłowiowe DNA starych warciarzy nadal będą pielęgnować i będą szczepić to w kolejnych młodych.
Pięknie dziękujemy Bartoszowi Kielibie za te lata spędzone w poznańskiej Warcie, także za chętnie udzielane wywiady. Będą także piłkarskie rozmowy w najbliższym wydaniu Sportowej Areny we wtorek o 21.05. Gościć w tym studiu Radia Poznań będziemy rzeczników obu poznańskich ekstraklasowiczów, czyli rzecznika kolejorza Macieja Hęszla i rzecznika klubu z Dolnej Wildy z poznańskiej Warty Piotra Leśniowskiego. To we wtorek o 21.05. Jutro jeszcze wieczorem podsumowanie całej ekstraklasy na gali Ekstraklasy, ale to odbędzie się w Warszawie. Zobaczymy, czy będą też jakieś triumfy poznańskie, choć o to będzie z pewnością trudno, choć wśród nominowanych poznaniaków nie brakuje.
Natomiast jeśli chodzi o inne wydarzenia ligowe, dzisiejsze z udziałem wielkopolskich drużyn, czwarty mecz półfinałowy w Ekstraklasie koszykarzy, Stalostrów po dwóch kwartach przegrywa z Wilkami Szczecin 29-44. Przypomnę, że dwa mecze już wygrane ma zespół ze Szczecina. Natomiast w żużlowej Ekstralidze drużyna Stali Gorzów prowadzi z Unią Leszno 48-30, czyli ten mecz jest już rozstrzygnięty.
Za 2,5 minuty mówić będziemy właśnie o koszykówce, właśnie o żużlu, a także o piłce ręcznej.
To przechodzimy do rywalizacji o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Pary półfinałowe po dwóch spotkaniach pierwszych we Wrocławiu Śląsk prowadził z Legią 2-0, a w Szczecinie King ze Stalą Ostrów Wielkopolski 2-0. Zatem czas trzecich i czwartych spotkań w ten weekend, chociaż już przed weekendem to się wszystko rozpoczęło. Jeśli chodzi o parę Legia Śląsk, no to Legia wygrała ze Śląskiem trzecie spotkanie 78-55, ale już czwarty mecz wczoraj wygrany przez zespół z Wrocławia w Warszawie 65-63. To oznacza, że Śląsk wygrał 3-1 i awansował do finału Mistrzostw Polski. Czeka na zwycięstwo w rywalizacji pomiędzy BM Stalą Ostrów Wielkopolski a Kingiem Szczecin. Przypomnę, 2-0 było po dwóch meczach w Szczecinie dla drużyny ze Szczecina. No i spotkanie rozegrane w piątek, Stalą Ostrów Wielkopolski wygrała z Kingiem Szczecin 92-60. Zatem było 2-1 dla Kinga. Zatem ten mecz przedłużył nadzieję ostrowskich kibiców ostrowskiej drużyny. Posłuchajmy, co po piątkowym meczu w Ostrowie wygranym przez Stalówkę powiedzieli zawodnik tej drużyny Jakub Garbacz oraz trener Andrzej Urban.
Byliśmy bardzo zmotywowani. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka tego meczu. To jest nasza hala, nasi są kibice. To jest nasza przewaga i to bardzo duża. Wiedzieliśmy, jak zagrać, no i pokazaliśmy to.
Cieszymy się z tak przekonującego zwycięstwa. Bardzo dobrze weszliśmy w spotkanie. Realizowaliśmy przez cały mecz nasze założenia, twarda obrona. Widać też w tej serii, ile znaczy pomoc hali. Była świetna atmosfera na trybunach. Jak kibic tak niesie, to wykrzesamy z siebie dodatkowe pokłady energii, szczególnie w obronie. Graliśmy dobrą obronę, później otworzył się atak, ale myślę, że cała nasza dzisiejsza gra płynęła z obrony. Zatrzymaliśmy zespół ze Szczecina na 60 punktach. Wiemy, że to dopiero 2-1. Nie ma znaczenia, iloma wygraliśmy. Liczy się zwycięstwo i już chcemy kolejne spotkania, aby zrobić 2-2 i wrócić do Szczecina. Chcieliśmy grać do końca, żeby to zwycięstwo było okazałe, udowodnić, że jesteśmy lepszą drużyną, tym bardziej, że w dwóch pierwszych spotkaniach przez 80 minut, około 60 my prowadziliśmy, a to Szczecin dwukrotnie zwyciężał, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie ma znaczenia. Na pewno zyskaliśmy jakoś tam pewność siebie i będziemy chcieli to kontynuować w niedzielę.
No ale w niedzielę ciężko Stali Ostrów Wielkopolski na własnym parkiecie wiedzie się w meczu z Kingami z Kingiem Szczecin, bo przypomnę, po dwóch kwartach King prowadzi we Wrocławiu 44-29. Jeżeli King wygra, no to awansuje do finału, a Stalówkę czeka rywalizacja z Legią o brązowy medal. Natomiast jeżeli Stal Ostrów dzisiaj wygra, odwróci losy meczu w drugiej połowie, no to będzie piąte spotkanie w Szczecinie w najbliższą środę.
To teraz poświętujmy i pogratulujmy ekipie MKS-u Sokołowi Marbo Międzychód. Ta drużyna po raz pierwszy w historii awansowała do pierwszej ligi męskiej koszykówki. Gratulacje dla drużyny trenera Grzegorza Chodkiewicza. To była rywalizacja o trzecie miejsce w pierwszej lidze pomiędzy Sokołem Marbo Międzychód a ekipą Noteci Inowrocław. Przypomnijmy, już przed tygodniem pierwsze spotkanie na własnym parkiecie ekipa z Międzychodu wygrała z Inowrocławianami 91-80 i drugi mecz mógł okazać się decydujący i okazał się, bo zespół z 11-tysięcznego Międzychodu wygrał wyjazdowy mecz pod tężniami Solanek w Inowrocławiu z Notecią 92-81 i kibice już mogli około północy gorąco i serdecznie witać zwycięzców w postaci awansu do pierwszej ligi męskiej koszykówki. Zatem obok ekipy NEI Basketu Junior, NEI Basketu Poznań będziemy mieli także drużynę z Międzychodu w pierwszoligowych koszykarskich rozgrywkach. Tę pierwszą ligę wygrała ekipa Mickiewicza Katowice, która dwa razy pokonała w decydujących o tej pierwszej lokacie meczach Niedźwiadki Przemyśl, najpierw 105-99, a wczoraj 82-70.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Teraz jesteśmy na żużlowych torach. Zaczynamy oczywiście od PGE Speedway Ekstraligi. To, co nas najbardziej interesuje w siódmej kolejce, to jest spotkanie rozgrywane w Gorzowie. Ekipa EBUT.pl Stal Gorzów jeździ Swogo Unią Leszno.
I przed ostatnim wyścigiem drużyna gorzowska prowadzi Swogo Unią Leszno 53-31.
A więc dość wyraźne prowadzenie gospodarzy. W meczach, które się zakończyły w tej kolejce, mistrzowie Polski Platinum Motor Lublin pokonali u siebie GKM Grudziądz 55-35. A główny kandydat do mistrzowskiej korony w tym sezonie, Betard Sparta Wrocław, rozjechała na własnym torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu drużynę Wilków Krosno aż 62-28.
W żużlowej pierwszej lidze dzisiaj jedno spotkanie z udziałem wielkopolskiej drużyny. PSŻ Poznań na własnym torze wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 49-41. W zakończonych spotkaniach Landshut Devils wygrały z Rowem Rywnik 50-40, a Orze Łódź przegrał z Falubazem Zielona Góra 35-55. 1 lipca odbędzie się spotkanie Arget Malesy Ostrów Wielkopolski z Polonią Bydgoszcz.
Wczoraj bardzo ważne spotkanie drugoligowych żużlowców na torze stadionu Przywrzesińskiej w Gnieźnie. Tam drużyna startu podejmowała Texom Stal Rzeszów. To spotkanie ostatecznie wygrali rzeszowianie 2 punktami 46-44. Oczywiście byli faworytami w tym spotkaniu, ale uwaga, jeszcze po 10 gonitwie to gnieźnianie prowadzili różnicę 10 punktów. Ostateczny wynik zatem nie może cieszyć kibiców, także zarządu klubu, który na kilka dni przed tym meczem ogłosił publicznie, że z powodu niedobrych wyników sportowych wstrzymuje wypłaty pieniędzy zawodnikom. Później jednak sternicy startu wycofywali się z tej decyzji, ale pewien niesmak pozostał. Po wczorajszym dramatycznym, choć przegranym spotkaniu pomeczowe opinie zbierał nasz reporter Rafał Muniak.
Trenerze czerwono-czarnych Tomasz Pfeiffer. Jak to się stało? Do 10 biegu 10-punktowa przewaga i później rzeszowianie systematycznie wam wdzierali punkt po punkcie, żeby przegrać w ostatnim biegu.
Coś robimy nie tak, że początek meczu w miarę wychodzi, a potem za dużo tracimy punktów. Trzeba usiąść z chłopakami, podyskutować, co robimy źle.
O jakich zmianach pan myśli?
Co ja mogę za zmiany zrobić, jak dysponuję takim zespołem, jaki mam? Na jakieś tam wzmocnienia nie mogę liczyć i tyle. Czekam, aż zawodnik wyleczy kontuzję i wtedy coś tam możemy zadziałać.
No właśnie, bo zarząd trochę pogroził przed tym spotkaniem zawodnikom, obiecując im obcięcie pensji, nie pomogło.
Nie, to nie była groźba, to była niefortunna wypowiedź prezesa i tyle, tak to skwituje.
Co dalej, jakie plany na resztę tej rundy zasadniczej?
Co, musimy się do pracy brać i tyle, no i zrobić wszystko, żeby do tego playoffu wejść. Pierwsze to wejść do playoffu, a potem będziemy myśleć, co dalej.
Kacper Gomulski, kapitan czerwono-czarnych. co nie poszło. Do 10 biegu wszystko wyglądało na wygraną.
Tak, ale wiemy, że mocny zespół i każdy zawodnik z drużyny przyczyny był zagrożeniem. A te ostrzeżenia trochę nas wybiły z rytmu też.
Nerwowo.
No właśnie dziwne, że tylko po jednej stronie. Wygrali lepsi po prostu dzisiaj i tyle. Prowadziliśmy, ale zmarnowaliśmy swoją szansę.
No właśnie, ten ostatni bieg, takich pechowy chyba dla ciebie, tak?
Nie będę się tu tłumaczył, ale nie mam szczęścia, jak był u siebie, jeśli chodzi o pola startowe. Bo cały czas mam ten drugi zestaw i zaczynam od trzeciego, najgorszego chyba tu pola. I w ostatnim biegu po prostu ja powiedziałem, że wezmę te czwarte. Sam lepsze dzisiaj, moim zdaniem lepsze miał starty, więc myślałem, że gdzieś tam powalczy, założy Marcina, a ja gdzieś tam będę krążył po płocie, no ale nie wyszło. Przegraliśmy obaj starty, jesteśmy wypchnięci i po ptakach.
Przed tym spotkaniem zarząd trochę pogroził wam palcem, obiecując wstrzymanie wypłat, ale chyba nie poskutkowało.
Ja też jakby stanąłem po stronie jakby chłopaków, tak? My przecież musimy zapłacić mechanikom, musimy płacić za serwisy, a nic nie jest za darmo i jeśli już nawet była taka rozmowa, to powinna zostać ona w klubie, a nie gdzieś pójść ona do medii, bo później pół Polski się z nas śmieje, także w tym momencie tak było.
Jak widzisz awans do playoffów naszego klubu?
No teraz trzeba wygrać kolejny mecz za tydzień i, no i gdzieś wygrać na wyjeździe, więc to jest bardzo ważne, bo no teraz po meczu fajnym z Rawiczem u siebie w Opolu dostaliśmy podobny wynik, także szybkie zejście na ziemię i no walczyliśmy dzisiaj, no ale Rzeszów wiadomo, że zmurowanym jakby kandydatem do awansu. Stawialiśmy się tyle, ile mogliśmy, a ja zawiodłem w 15 biegu.
No i widać, że walka była, bo kibice po tym meczu wam dziękowali i krzyczeli, nic się nie stało.
No tak, też mi ciężko mówić, bo niektórych słów nie można używać, ale no jest ciężko póki co. A my robimy tyle, ile możemy, tak?
Trzymamy kciuki.
Dzięki.
Kibice nie opuszczają czerwono-czarnych, no i może w następnej kolejce też na torze w Gnieźnie będzie lepiej, bo wtedy startę podejmie Tarnowską Unię i wszyscy liczą w Grodzie Lecha na upragnione zwycięstwo.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Pozostajemy w Gnieźnie, bo do tego sezonu jedynym wielkopolskim zespołem w kobiecej ekstraklasie w piłce ręcznej był MKS Urbis Gniezno. Ta drużyna utrzymała się w ekstraklasie. Podsłuchajmy zatem podsumowania udanego w sumie sezonu, a może z niedosytem. Dowiedzmy się z tej rozmowy.
Zaglądamy do ekipy superligowej MKS PR Urbis Gniezno. Prezes Arkadiusz Kolonka. Panie prezesie, jeśli chodzi o przyszły sezon, bo o nim trzeba już myśleć. Znakomite ósme miejsce w superligowej tabeli, choć nerwy były do końca, ale wynik jest naprawdę znakomity. Będą roszady, bo wiem, że już w mediach społecznościowych informujecie o pewnych odejściach. No to powiedzmy, jak to wygląda na dzisiaj.
Tak, ten sezon był naprawdę ciężki. U nas w klubie mówimy, że ten sezon trwał 2 lata praktycznie po turnieju mistrzyń, który był 5 czerwca, nomen omen. Dziewczyny zaraz musiały przystąpić do przygotowań superligowych. Celowaliśmy w 8 miejsce, jest 8 miejsce. Na szczęście nie musieliśmy brać udziału w turnieju mistrzyń. Tak, pożegnaliśmy się z Karoliną Kasprowiak, Mileną Kaczmarek. Dwie bardzo fajne dziewczyny. Życzymy im naprawdę wszystkiego dobrego, tutaj dobrych wyborów. Nie mówimy żegnaj, być może do zobaczenia. Również w tym tygodniu można było zobaczyć wzmocnienie na bramce. Ola Chybka i tutaj prawe skrzydełko Nikola Szczepanik, obydwie dziewczyny z Elbląga. Ja myślę, że na teraz to jest tyle, co chciałbym powiedzieć, ale w najbliższych dniach pojawi się jeszcze jedno wzmocnienie na pewno.
Przy okazji Orlen finału Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet, bez udziału gnieźnianek, ale z udziałem drużyn z Lubina i z Jarosławia, też mieliście takie specjalne spotkanie ze sponsorami. Tam było, zerkałem na stoliczek, co najmniej kilkadziesiąt takich specjalnych plakietek z wizerunkiem pszczółki, z miodem. To taki symbol podziękowania, bo tych sponsorów coraz więcej potrzebujecie kolejnych?
Tak, staramy się dbać o naszych sponsorów na każdym etapie. Udało się właśnie na Pucharze Polski, dzięki tutaj Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce zaprosić naszych sponsorów na ten finał. Znowu zakiełkowały marzenia przy wręczeniu nagród o tym, aby się pojawić kiedyś tam na tym podium. Co do sponsorów, chylę przed nimi czoła, bo ten okres ostatnich 3 lat największych sukcesów naszego klubu przypada na taki dziwny gospodarczy okres, także tutaj naprawdę wielkie słowa uznania, większość sponsorów jest z nami od lat, większość również deklaruje to, żeby być z nami, także naprawdę jest to fajna sprawa i tak jak pan powiedział, mamy ich bardzo dużo. Mamy ich z okolic Gniezna, z dalszych okolic, także cały czas pracujemy i cały czas chcemy podnosić ten budżet, tak żeby to, co przed chwilą powiedziałem o tych marzeniach stanięcia na podium Pucharu Polski, no ziściło się za parę lat.
Oby tak się stało, tym bardziej, że podkreślamy to niemal przy każdej rozmowie, że jeśli chodzi o ekipę MKS-u, EPR, Urbis, Gniezna, jest zbudowana ta piramida, także dzięki pracy nie tylko z pierwszym zespołem, czy trenerów Roberta Popka, Romana Solarka, prawda?
Tak, ta piramida im jest szersza na dole, tym potem jest prościej na górze. Mamy ponad 200, około 250 dziewczynek Akademii tutaj w całym cyklu szkoleniowym. Należy wspomnieć o złotym medalu w tamtym roku juniorek młodszych, brązowym medalu juniorek starszych. Teraz praktycznie te dziewczyny grały w drugiej lidze, awansowały do pierwszej ligi, także strzelają również pierwsze bramki w Superlidze. To aż ciarki przechodzą, kiedy dziewczyna stąd szkolona od najmłodszych lat wchodzi na parkiet superligowy, strzela bramkę i cały czas o to dbamy, bo tak jak pan wspomniał, no fajnie jest ta Superliga, jest pierwszy zespół, ale musimy pamiętać o tym, co jest za nami, o tej piramidzie szkoleniowej.
Też o tych też bardzo ważnych, to wie, czy nie najważniejszych, bo dla nich to się robi, kibicach. Jeśli chodzi o te hale imienia Mieczysława Łopatki, koszykarskiej legendy, to ona stała się absolutnie szczypiorniacka właśnie dzięki handbalowym pszczółkom z Gniezna.
Tak, ja się śmieję, że to jest hala szyta na miarę pod naszych kibiców. Każdy mecz wypełniony po brzegi. W tym sezonie na początku do końca nie szło nam przez te 6 kolejek, ale mimo tego nasi kibice nas nie opuszczali, bo mało słów krytyki, bardziej taka podpowiedź, dodawanie otuchy. Są oni niesamowici i są takim motorem napędowym do naszych działań, bo niekiedy przechodzą chwile, gdzie jest ciężko, ale jak jest mecz, widzimy te pełne trybuny, to o tych złych rzeczach zapominamy.
To dopiero przed nowym sezonem zapytam pana o cele, jaki pan będzie stawiał, czy już na tym spotkaniu ze sponsorami to padło?
To przed nowym sezonem.
Na zegarze za 13 minut godzina 19, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, meldunki ligowe, tam gdzie grają wielkopolskie drużyny. 48-40 to wynik meczu na korzyść gości. Stali Ostrów Wielkopolski z Kingiem Szczecin. King prowadzi 8 punktami, to jest czwarte spotkanie półfinałowe Mistrzostw Polski koszykarzy. Przypomnę, że 15 punktami Stalówka przegrywała po dwóch kwartach, zatem w połowie trzeciej kwarty jest już 8 punktów przewagi drużyny szczecińskiej. Zmalała strata do szczecińskiej drużyny, zatem gonią podopieczni trenera Urbana.
W siódmej kolejce żużlowej PGE Speedway Ekstraligi zakończony mecz w Gorzowie. Tamtejsza Stal pokonała Fogo Unię Leszno bardzo wyraźnie 57-33.
A teraz w naszej audycji poznamy wyróżniających się sportowców z powiatu poznańskiego, bo stosowna gala odbyła się tam w tym tygodniu.
Starosta poznański pan Jan Grabkowski. Panie starosto, jak to jest, będąc byłym wyczynowym pływakiem, wręczać takie fajne nagrody powiatowe? Lubi pan to robić, tym bardziej, że jest to spotkanie takie tête-à-tête po pandemicznej przerwie.
Powiem tak, to jest olbrzymia przyjemność. Ja uwielbiam takie spotkania. Dzisiaj widzę te dzieciaki, które też takim byłem, które mają tą pasję. Chce im się. Tych trenerów, to środowisko całe. Ja im dzisiaj powiedziałem w tym słowie, że to jest niezwykle ważne, że uprawiają sport, bo to uczy dyscypliny, to uczy podzielenia czasu, bo muszę znaleźć czas na naukę, na obowiązki domowe i na sport, który mi sprawia przyjemność. On też, ten sport, wyciąga mnie od innych pokus tego życia, bo oni siedzą w komórkach, w telewizorach, w komputerach. Ta młodzież, cudowni młodzi ludzie. Kanadyjkarze, kolarstwo zdominowało, ale snooker był, taekwondo. Przyszła młodość tutaj, przyszła radość tego, co się robi i fajni trenerzy, którzy robią to już wiele lat i mają sukcesy.
Laureatką nagrody pierwszego stopnia w tej kategorii wiekowej jest Michalina Oleszak, z tego co wiem, jest. Zapraszam serdecznie. Michalina, kolarka UKS Jedynki Kulnik, czterokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski na torze. Wielkie brawa.
Zostałaś najlepszą zawodniczką w kategorii młodzik.
To są 4 medale Mistrzostw Polski i szkółek kolarskich na torze.
Jak zaczęła się twoja przygoda z kolarstwem?
Kiedyś wuja mnie zapisała na takie małe zawody w Kulniku właśnie. No i tak się zaczęło. I tak do dzisiaj jeszcze.
Mieszkaniec gminy Smarzec to zdobywca między innymi brązowego medalu Mistrzostw Świata Juniorów.
Do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, że polscy Kanadyjkarze zdobywają wielkie laury, ale także w powiecie poznańskim rodzą się wspaniałe kanadyjkowe talenty, między innymi Marceli Krawiec, numer jeden, jeśli chodzi o tę kategorię juniorów młodszych, właśnie kanadyjkarz, który pochodzi ze Swarzędza, ale uprawia kanadyjkarstwo gdzie?
W Poznaniu trenujemy, z klubu sportowego Warta Poznań, na Warcie i na Malcie trenujemy.
najważniejsze twoje sukcesy, które doprowadziły cię także do tej nagrody w tym sezonie?
Za brązowy medal z Mistrzostw Świata.
I na co liczysz?
No, liczę w przyszłości na złoto z Olimpiady. To chyba oczywiste, a no, zobaczymy, jak się rozwinie kariera.
Najbliższe plany startowe?
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w tym sezonie i wypaść jak najlepiej po prostu. No.
Szanowni Państwo, najstarszą kategorią wiekową przyznawanych dzisiaj nagród jest młodzieżowiec. Nagrodę trzeciego stopnia otrzymuje Kinga Pietrza. Kinga zawodniczka żaruje bilardowej obietnica, między innymi srebrna medalistka Mistrzostw Europy w snukerze w parze oraz bilardowa brązowa medalistka Mistrzostw Polski w odmianie 10 kg.
Kolejny z uhonorowanych nagrodą Starostwa Poznańskiego, tą sportową nagrodą Kinga Pietrzak w kategorii młodzieżowiec, zawodniczka reprezentująca ekipę z Rokietnicy, bilardzistka.
No, zeszły sezon chyba był takim najlepszym w mojej karierze dotychczas. Udało się zdobyć wicemistrzostwo Europy w drużynie, w snukerze. Też brązowy medal na Mistrzostwach Polski bilardowy, gdzie właśnie reprezentowałam Akademię Bilardową Rokietnica. No więc czekam na więcej i w tym sezonie. Na razie idzie dobrze, bo po trzech turniejach Pucharów Polskich Kobiet jestem pierwsza w rankingu, więc liczę na to, że ten sezon będzie równie dobry, albo może jeszcze lepszy niż poprzedni.
To jeszcze podchwytliwie zapytam, na co te pieniążki z tej nagrody będą przeznaczone. Przydadzą się?
Przydadzą się na pewno. Starty kosztują. Nie wszystko jest pokrywane i niestety, ale bilard nie jest na tyle popularnym sportem, żeby można było liczyć na 100% właśnie pokrywanie startów, także na pewno zostaną dołożone do startów. Za dwa tygodnie wyląduję na Mistrzostwa Europy, więc na pewno pieniądze się przydadzą.
Szanowni Państwo, przez 2 lata nagrody pierwszego stopnia zostaje mi pan trener Dariusz Bresiński. Zapraszam.
Na poznańskiej Malcie kajakarski Puchar Świata, tymczasem wśród laureatów i to nagrody pierwszego stopnia wśród trenerów powiatu poznańskiego pan Dariusz Wresiński, z Luboniem związany, ale oczywiście szkoleniowiec poznański. Warty, panie trenerze, to chyba miło i serce się raduje takie trenerskie, kiedy odbiera pan te nagrody także w towarzystwie swoich podopiecznych, którzy podobne nagrody jako młodzieżowcy otrzymali.
Większa przyjemność to jest, że zawodnicy zdobywają medale, dzięki nim tutaj zostałem nagrodzony.
Jakie trzeba mieć cechy, by być dobrym kajakarskim sportowym trenerem?
No, trzeba zachęcać młodzież i uczyć ich dyscypliny i pokory, bo to jest niestety sport, który nie wybacza nie pracy na 100%.
Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Radzie Powiatu Poznańskiego, doskonale znany także fan piłki nożnej, mieszkający w Swarzędzu, Paweł Bocian.
Na poprzedniej sesji honorowaliśmy ludzi z kultury, a kultura fizyczna jest nieodłączną częścią naszej kultury, dbania o zdrowie, o drężyznę fizyczną. Cieszę się, że dzisiaj Powiat Poznański uhonorował najlepszych sportowców i trenerów w naszym powiecie. Dzisiaj już mistrzowie Europy, mistrzowie świata byli honorowani.
Wielu lat bierzesz udział w pracach tejże właśnie komisji tutaj w Radzie Powiatu Poznańskiego. Łatwo jest przekonywać radnych do, nie wiem, wspierania sportu, imprez sportowych, no i później wyróżniania tych najlepszych.
Mamy prosportowego starostę, mamy zarząd, który też zawsze otwarcie i oczywiście radę całą, która jest otwarta na tężyznę fizyczną, na uprawianie sportu, to ma wpływ na nasze zdrowie i myślę, że ktoś, kto racjonalnie to umie ocenić, to nie będzie nigdy na tym oszczędzał, bo to jest nasza przyszłość.
W sumie 45 sportowców i 3 trenerów z powiatu poznańskiego zostało uhonorowanych i nagrodzonych stypendiami od 1800 do 3000 zł. Takie stypendium wynosi.
Powracamy do wydarzeń ligowych. O przegranym meczu w Gorzowie Żużlowców w Ogólni Leszno już mówiliśmy, ale cały czas emocjonujemy się występem meczu o przetrwanie w rywalizacji półfinałowej koszykarzy BM Stali Ostrów Wielkopolski, którzy walczą z Kingiem Szczecin.
I wygląda na to, że Stal Ostrów walczy i nie chce dzisiaj zakończyć tej rywalizacji porażką, bowiem na niespełna 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty Stal Ostrów przegrywał już tylko 5 punktami, 46 do 51, a w pewnym momencie to już były tylko 4 punkty straty do szczecińskiej drużyny.
Przypomnijmy, trzeba wygrać, żeby przedłużyć nadzieję na 5. spotkanie, które w Szczecinie by się odbyło.
Tak, w środę, dlatego że po 3 spotkaniach 2-1 prowadzi King Szczecin, więc potrzebuje jednej wygranej, by awansować, a Stal 2 dzisiaj ewentualnie w spotkaniu w Szczecinie.
Pozostajemy przy koszykówce, także tej olimpijskiej, choć nie w grze 5-5, a w bardzo popularnej ostatnio rywalizacji 3-3. Taki turniej odbył się w podpoznańskim Baranowie.
turniej strefowy, awans do finału Mistrzostw Polski Młodzieżowych, Mistrzostw Polski w koszykówce 3 na 3.
Łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki.
Jest to finał strefy Wielkopolskiej województwa zachodniopomorskiego. Zwycięzcy tego turnieju awansują bezpośrednio do finału. Jest bardzo duże zainteresowanie i udziału w tym turniejach. Wielkopolska zorganizowała największe tego typu turnieje, jest najliczniejsze. Zgłoszenia drużyn mamy praktycznie w każdej kategorii ponad 20 drużyn. Jest to naprawdę ogromne zainteresowanie.
Koszykówka 3 na 3, ale generalnie oglądamy zawodników, których znamy z młodzieżowych, a nawet i z seniorskich rozgrywek w hali.
Zgadza się. No jeszcze nie ma specjalizacji na koszykówkę 3 na 3 i koszykówkę 5 na 5. Jednak w dużej przewadze do tej pory grają zawodniczki i zawodnicy, którzy też rywalizują na parkietach hali. Natomiast no, zaczynają się już powoli pojawiać też zawodnicy i zawodniczki, które się w tym specjalizują, ale myślę, że jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby tak ta specjalizacja była szersza.
Zakończyliśmy spotkanie finałowe. MUX Poznań pokonuje lidera Sparzęt 10 do 4 i awansuje bezpośrednio do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Gratulacje.
Turniej w Baranowie wygrany przez dziewczęta z MUX-u Poznań w kategorii do lat 15.
Asia Bąk.
Iga Zielińska. I Basia Bruszyńska.
I kapitan drużyny?
Maja Semler. No trzeba się było namęczyć. Na pewno bardzo cieszy nas wygrana finałowa ze Sparzędzem, z którym wcześniej w grupie przegrałyśmy. No i teraz wysoko w finale prowadziłyśmy 6 i cieszymy się.
Koszykówka 3 na 3 to jest taka letnia odskocznia od koszykówki halowej?
No tak, myślę, że tak, bo my też jesteśmy po sezonie, po finałach i fajnie tak sobie bez trenera, fajnie sobie pograć, samemu sobie podecydować. No tu same decydujemy o zmianach, co gramy, czasy też same wybieramy, więc fajnie.
Procentuje to, co macie ugrane w hali, czy generalnie zupełnie inna zabawa? Jak to jest?
Nie, no gdzieś tam się odnosi z tej hali, co robimy, no ale też 3 na 3 się różni od tego 5 na 5. Krótsza akcja jest, raczej spod kosza się gra, no różni się.
Wygrywając turniej w Baranowie, awansuje się dalej, więc to nie koniec tej zabawy.
Tak, no i cieszymy się bardzo z awansu i mamy nadzieję o wysokie miejsca w Warszawie.
A tutaj nie ma przypadku, Maja Zemler, koszykarskie geny ma, bo to córka Aleksandry i Tomasza Zemlerów, czyli byłych zawodników, dziś trenerów, a wnuczka Andrzeja i Iwony Jabłońskich, czyli też byłych zawodników i trenerów, założycieli chociażby MUX-u Poznań. Gratulujemy dziewczynom z MUX-u Poznań, wygrały w Mistrzostwo Wielkopolski do lat 15. Jeśli chodzi o turniej chłopięcy, to tutaj wygrała drużyna, która przyjechała w gości, czyli Śląsk Wrocław. Natomiast w rywalizacji do lat 17 najlepszy kobiecy zespół to MKS Opalenica, a najlepszy zespół chłopaków to drużyna Akademii Stali Ostrów Wielkopolski pod kierunkiem trenera Wadima Czeczuro, świetnie znanego w wielkopolskim baskecie. Dzisiaj rozegrano także rywalizację do lat 23. Przeglądam wielkopolski basket, jeszcze tych wyników nie podano. A co w ekstraklasie koszykarzy? Kończy się trzecia kwarta meczu Stali Ostrów Wielkopolski z Kingiem Szczecin. Prowadzenie drużyny ze Szczecina 58 do 48. No ale jeszcze jest jedna kwarta i jeszcze 45 sekund tej kwarty. Natomiast pierwsza część audycji w sportowym rytmie dobiega końca, bo zbliża się godzina 19. Za chwilę najświeższy serwis informacyjny, a my z wiadomościami ze świata sportu wracamy do Państwa kilka minut po godzinie 19.